W Radio Rodzina bardzo serdecznie witam księdza biskupa Waldemara Pytla, biskupa diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Szczęść Boże, księże biskupie, dzień dobry.
Szczęść Boże, dzień dobry, witam serdecznie radiosłuchaczy. Dobrego Radia Rodzina.
Tak, i to miłe, że to radio także w uszach księdza biskupa brzmi dobrze. Czas świąt. Chcemy rozmawiać przy tym bardzo wyjątkowym okresie o świętowaniu. Zmartwychwstanie Chrystusa to centrum naszej wiary. I na początek chcę zapytać, jakie przesłanie Wielkanocy uznałby ksiądz biskup za najważniejsze dla współczesnego człowieka?
Ciekawe pytanie, ważne pytanie i głębokie. Sądzę, że w czasach, w których żyjemy, o których też poza anteną rozmawialiśmy, kiedy ludzie szukają właściwie punktu oparcia, szukają, gdzie jest sens życia, czy to wszystko ma sens, co się dzieje wokół. Kiedy widzimy, ja też wśród najbliższych to dostrzegam, na przykład nie ma sensu, żeby zakładać rodzinę, nie ma sensu, żeby mieć dzieci, bo nie wiemy, jak długo ten świat będzie jeszcze funkcjonował. Jednym słowem, chaos. I w tym chaosie, w tym wszystkim, myślę, ogromną rolę mają kościoły chrześcijańskie. To jest też nasze chyba jedno z najważniejszych wyzwań współczesności, żeby dotrzeć do człowieka z przesłaniem Ewangelii, czyli dobrej nowiny. Że mamy oparcie, mamy sens i warto w dzisiejszych czasach podjąć tą rękawicę zaufania i zaufać temu, który nas kocha i który nas miłuje. I sądzę, że najbardziej jest to widoczne w okresie Wielkiego Postu, a szczególnie w Wielkim Tygodniu, kiedy podążamy za Jezusem w drodze na krzyż. Myślę, znamienna była Niedziela Palmowa, kiedy błogosławiono Jezusa, kiedy słano mu gałązki palm pod stopami, kiedy okrzyknięto go królem Izraela, kiedy widziano w nim to, co najlepsze. A kilka dni później ten sam lud krzyczał: wypuść nam Barabasza, a ukrzyżuj Jezusa. Takie też jest współczesne społeczeństwo i współczesny świat, że bardzo często zmieniamy zdanie, bardzo często próbujemy naginać coś do swoich własnych przekonań. Ale dążąc do tą drogą na krzyż Jezusa, tam w tym krzyżu, w tym cierpieniu możemy najwyraźniej dostrzec miłość Boga. Ale przecież byłoby to też bez nadziei, bezsensowne, gdybyśmy zatrzymali się jedynie na Golgocie. Mamy poranek wielkanocny. Od czego zaczyna się Wielkanoc? Od łez. Nie zaczyna się od tego, że jest wszystko uporządkowane, wszystko radosne, wszystko piękne. Zaczyna się od łez Marii Magdaleny. Zabrali Pana mego. Nie ma go tu. I myślę, że ten czas świąteczny też dla wielu jest takim czasem, gdzie wpierw są łzy, jest rozpacz, brak nadziei, ale zmartwychwstanie, to o co ksiądz też pytał, zmartwychwstanie to poprzez łzy czas budowania nowej nadziei, radości i oparcia w ukrzyżowanym i w zmartwychwstałym Chrystusie Bogu.
Wspomniał ksiądz biskup, że bardzo potrzebujemy tej nadziei. Chrystus zmartwychwstały tę nadzieję nam daje. To będą ważne dni, to są ważne dni, przeżywanie liturgii Wielkiego Tygodnia. Czym charakteryzuje się ta liturgia właśnie w kościele ewangelickim, w waszym kościele? Który dzień dla was najważniejszy i jak przeżywacie tę chwilę?
Przeżywanie liturgii Wielkiego Tygodnia rozpoczyna się już w Niedzielę Palmową. To jest bardzo ważna niedziela, bardzo ważny dzień też takiej refleksji nad zmiennością człowieka. To, o czym wspomniałem przed chwilą. Z jednej strony euforia, a z drugiej strony potem kilka dni później zaprzeczenie tego, co się mówiło kilka dni wcześniej. W różnych parafiach różnie to wygląda. Są na przykład spotkania medytacyjne od poniedziałku Wielkiego Tygodnia, gdzie spotykamy się popołudniami, żeby jeszcze medytować nad tym, co wydarzyło się. Bo chciałbym jeszcze trochę się cofnąć. Cały Wielki Post, czy też czas pasyjny, jak określamy w Kościele Ewangelickim, to czas rekolekcji dla dzieci, młodzieży, kobiet, mężczyzn, ale też dla duchownych, które organizuje, bo to przecież duchowni też potrzebują siły do tego, żeby móc zwiastować mowę o krzyżu, o której mówi święty Paweł, i o zmartwychwstaniu Chrystusa. Także to jest taki dosyć intensywny, ale piękny, pogłębiający naszą wiarę czas. Czas Wielkiego Tygodnia to właśnie czas już taki medytacyjny, ale punktem takim szczytowym to Wielki Czwartek, dzień ustanowienia sakramentu Komunii Świętej, Eucharystii. Używamy też to słowo Eucharystia w Kościele Ewangelickim, dlatego że przecież to jest wyraz języka greckiego i oznacza dziękczynienie. Wtedy na popołudniowych nabożeństwach spotykamy się i w sposób szczególny obchodzimy społeczność ustanowienia Wieczerzy Pańskiej, przystępujemy do Wieczerzy Pańskiej i właściwie od czwartkowego popołudnia zaczynamy już świętowanie. Od tego, co wydarzyło się w Ogrójcu. Takim punktem kulminacyjnym to oczywiście Wielki Piątek. Ewangelicy wtedy mają dzień wolny od pracy ustawowo i rozpoczynamy nabożeństwami porannymi już i potem popołudniowymi. Dwa razy spotykamy się. Wtedy też milczą dzwony. Mówimy o zawiązaniu tych dzwonów. Liturgia jest poważna. Są na przykład parafie, w których w ogóle nie używa się instrumentu organowego. Są śpiewane pieśni, jest czytana historia męki pańskiej i oczywiście jest wygłaszane stosowne kazanie. Popołudniowe, późno-popołudniowe nabożeństwa to jest kontynuacja tej myśli. Czasami są jakieś koncerty, takie stosowne spotkania. Bardzo różnie to wygląda, ale jest to czas ciszy i czas zupełnego wyłączenia się z życia tego codziennego, żebyśmy mieli czas, żeby przystanąć. Wielka Sobota, nie mamy w Kościele Ewangelickim święcenia koszyków, pokarmów, z tego powodu, że uważamy, że chrześcijanin powinien codziennie w zadumie stanąć i dziękować po prostu Panu Bogu za te dary, które codziennie otrzymuje, ale też to jest taki dzień ciszy i taki dzień przygotowania do tego, co ma nastąpić w niedzielę. Niedziela to nabożeństwa rezurekcyjne o 5 rano. Bardzo często na cmentarzach mają miejsce o godzinie 6 rano, a potem już takie dziękczynne, radosne, wielkanocne nabożeństwo w okolicach godziny 10, kiedy na nowo brzmi Gloria, chwała Panu Bogu. Drugi dzień świąt jest czasem kontynuacji tej radości w nabożeństwach albo też w śniadaniach wielkanocnych parafian, tak żeby też był czas na budowanie tej społeczności parafialnej. I wygląda to właśnie w ten sposób. Naszym zdaniem, czy moim zdaniem jako biskupa, uważam, że można byłoby też u nas przeżywać te święta tak, jak się to robi w wielu krajach na zachodzie. To znaczy, żeby poniedziałek był już dniem roboczym, bo często mówimy tylko i wyłącznie o śmigusie, dyngusie, a żebyśmy zaczęli świętować od to triduum paschalne, od czwartku, od popołudnia, Wielki Piątek, żeby dla wszystkich był dniem wolnym i później w takiej formie przeżycie świąt. No ale na razie jest jak jest, tak to wygląda.
To ciekawa propozycja, także dla wspólnoty Kościoła katolickiego Wielki Czwartek, również ważny dzień. Księże biskupie, czy w duchu Wielkanocy, w duchu zmartwychwstania Chrystusa możemy mówić o wspólnej misji chrześcijan ponad podziałami, wyznaniami wobec świata spragnionego prawdy i miłości?
Jak najbardziej. jak najbardziej chciałbym podkreślić, że no, nic tak nas, chrześcijan, obojętnie jakiego wyznania, nie łączy jak krzyż i pusty grób. To jest nasza misja, o której trochę wspomniałem, żeby w tym spolaryzowanym świecie, kiedy czujemy się zalęknieni, kiedy nie wiemy, co nam przyniesie dzień jutrzejszy, kiedy mamy problemy egzystencjalne, ale też kiedy mamy problemy globalne, patrząc na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, kiedy coraz częściej mówi się też o tym, że trzeba się dozbrajać, bo nie wiemy, co nam dzień jutrzejszy przyniesie. Człowiek potrzebuje oparcia. Ja potrzebuję oparcia osobiście. Jako biskup, jako pasterz dla moich owiec, diecezjan, parafian, wszyscy tego potrzebujemy. Potrzebujemy nadziei. I tą nadzieję odzyskuję, patrząc na krzyż, patrząc na cierpienie Chrystusa, ale też patrząc na tą drogę, którą nam uturował, poprzez łzy do pustego grobu, do tej nowej nadziei. Święty Piotr tak pięknie to napisał w swoim liście, że błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Syna swego. I to myślę, ten werset jest przepiękny, on mnie też prowadzi, dodaje siły, otuchy i myślę, że jako chrześcijanie możemy i powinniśmy składać to wspólne, mocne świadectwo naszej nadziei, która jest w krzyżu i w pustym grobie Chrystusa.
Księże biskupie, proszę przybliżyć nam to, jak żyje wspólnota waszego kościoła, kościoła ewangelicko-augsburskiego we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Jak wygląda wasze codzienne życie? Ile jest wspólnot? Ilu posługuje księży?
Jesteśmy nieliczną grupą liczącą około 5000 osób. Moja diecezja jest dosyć rozległa, ponieważ jest od gór, od Karpacza, a kończy się na Świnoujściu. Cała zachodnia część, zawsze powtarzam tak trochę żartobliwie, że jestem najbogatszym biskupem, ale nie ze względu na stan konta, a ze względu na te zasoby geograficzne i położenie, jakie mamy, fantastyczne, cudowne. Mamy też historyczne kościoły, Legnicę, kościół Marii Panny, który liczy 800 lat, przepiękny kościół. To są oba kościoły pokoju w Jaworze i w Świdnicy, wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Zabytków Kultury UNESCO. To jest kościół Wang w Karpaczu. To jest wreszcie...
Rzeczywiście, to perełki.
Tak, to jest wreszcie sam Wrocław, stolica diecezji z pięknym kościołem Opatrzności Bożej w centrum Wrocławia i z mikroskopijnym kościołem świętego Krzysztofa w tym trójkącie na placu dominikańskim, który też spełnia swoją ważną rolę, to jest druga parafia. I cóż, wspólnota każda buduje swoje podstawy, swoje życie na Piśmie Świętym, na Biblii. To jest to przesłanie. Oczywiście punktem takim kulminacyjnym, tak jak w Kościele Rzymskokatolickim jest msza święta, u nas jest nabożeństwo. Nabożeństwa z Wieczerzą Pańską, z Komunią Świętą, Eucharystią są dla nas niezbywalną wartością i najważniejszą, bo od niedzieli, od tego pierwszego dnia tygodnia, bo przecież każda niedziela jest małą Wielkanocą, od tego zaczyna się budowanie i relacje społeczności parafialnej, która potem przenosi się na tydzień, na spotkania różnych grup młodzieżowych, parafialnych, to jest katecheza. Chcemy mieć tutaj na Dolnym Śląsku i w mojej diecezji katechezę w parafiach. Jesteśmy zarejestrowani w punktach katechetycznych oficjalnie, dlatego że to ma oczywiście pewne konotacje prawne, ale też chcemy budowanie już od najmłodszego, od dziecka właśnie tej relacji społeczności z parafią, gdzie jest dom parafialny, gdzie jest kościół. Na przykład dla małych dzieci mamy tak zwane nabożeństwa niedzielne. Dla takich dzieci już do 10 roku życia to jest podzielone na grupy i zaczynają w kościele, są przez parę minut z nami w kościele, a potem idą już na swoje zajęcia i budowanie swojej dziecięcej wiary. To są studia biblijne też dla osób dorosłych. To są spotkania dla zainteresowanych Kościołem Ewangelickim. Zależy nam na tym, żeby po prostu burzyć te mury nieporozumienia, no bo często spotykamy się z pytania, a czy wy macie Wigilię, a czy Boże Narodzenie obchodzicie, a czy macie Wielkanoc, a czy jecie śniadanie wielkanocne i tak dalej. Oczywiście te tradycje są w zależności od regionu też, ale to są te rodzinne spotkania. I myślę, że tych form różnych to też od poszczególnych duszpasterzy zależy, od ich pomysłowości w dzisiejszym świecie, od ich fantazji duszpasterskiej, żeby scalać i budować tą jedność parafialną.
Ale także oprócz parafii prowadzicie szkoły i inne dzieła.
Tak, to też dziękuję za to pytanie, bo to jest takim naszym drugim płucem. Mianowicie pierwszym to jest zwiastowanie Słowa Bożego, ale drugim zwiastowanie Słowa Bożego przez diakonię, przez pomoc drugiemu człowiekowi. I tutaj każda parafia, z czego jestem bardzo zadowolony, w większy bądź mniejszy sposób, też w miarę swoich możliwości i kadrowych, i lokalowych, tą pomoc prowadzi dla drugiego człowieka. I chciałbym powiedzieć bardzo jasno, że ona nie ogranicza się do jedynie swoich wyznawców, bo cóż to byłaby za pomoc? Oczywiście ona jest też ważna, ale widzimy każdego człowieka. Nie patrzymy nikomu w metryczkę, czy jesteś takiego wyznania, czy innego, czy nawet innej religii. Jesteś człowiekiem, jesteś tym dzieckiem Boga, który wymaga pomocy. Stąd też rozwijanie instytucjonalnej pomocy, którą mamy tutaj we Wrocławiu, w Fundacji Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji imienia Marcina Lutra, gdzie prowadzimy szkoły różnego stopnia, również szkoły zawodowe, warsztaty terapii zajęciowej, ale też gdzie mamy dwa domy opieki, które są prowadzone. To jest też ekumeniczna stacja opieki i tutaj to już bardzo szeroko obejmuje też większą część naszego miasta, gdzie bez względu, tak jak wspomniałem, na to, kto kim jest, ale jest kimś, kto potrzebuje pomocy, nasze pielęgniarki tam zaglądają i udzielają tej pomocy. Także cieszymy się, że również w ten sposób możemy pomagać drugiemu człowiekowi, bo przecież to jest sól naszego chrześcijaństwa.
Na zakończenie, jakie słowa chciałby ksiądz biskup przekazać naszym słuchaczom na ten czas świąt Zmartwychwstania Pańskiego?
Myślę, że to jest trudne wbrew pozorom, ponieważ tylu, ilu nas jest, każdy z nas w sercu nosi swoje troski, swoje problemy, swoje balasty. Często wyglądamy tak jak ci uczniowie idący do Emaus, którzy szli przygnębieni i rozmawiali o tym, co się w tych dniach wydarzyło. Też jesteśmy ludźmi, którzy w pielgrzymce swojego życia podążają drogą, która nie wiadomo dokąd idzie, nie wiadomo jaka będzie. Wiemy, że owi uczniowie szli do Emaus. Emaus oznacza jutrzenkę. I chciałbym Państwu życzyć, żeby ta jutrzenka to światło zmartwychwstałego Chrystusa, żeby wypełniło nasze życie i nasze serca. Żebyśmy poprzez wśród naszych trosk, balastów, problemów, jakie dźwigamy, żebyśmy ujrzeli zmartwychwstałego Chrystusa, który mówi do każdego z nas: pokój wam. Pokoju w sercu każdego z nas, pokoju w naszych domach i rodzinach, często podzielonych, ale też w naszym podzielonym społeczeństwie chciałbym nam życzyć. Bo wtedy, mając pokój w sercu, możemy budować wspólnie każdy nowy dzień, który będzie opromieniony chwałą zmartwychwstania Chrystusa.
Księże biskupie, bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był ksiądz biskup Waldemar Pytel, biskup diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Jeszcze raz wszystkiego dobrego na święta, wiele łask Bożych, radości i siły.
A ja chciałbym podziękować za zaproszenie na to spotkanie i również życzyć dalszego rozwoju dla Radia Rodzina i dla wszystkich Państwa.
Dziękujemy bardzo.